Miło mi tu gościć znowu wśród Was. Chciałbym przekazać na samym początku pozdrowienia od braci ze zboru w Częstochowie. W środę mieliśmy nabożeństwo i bracia prosili, żeby Was serdecznie pozdrowić. Troszkę pogoda nam może nie sprzyja, ale myślę, że tak się troszkę odświeżyło i znowu po obiedzie będziemy mogli posłuchać coś ze Słowa Bożego. Zazwyczaj lubimy tematy trudne, ciężkie. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj o bardzo prostym temacie porozmawiali. Z księgi, która jest rzadko używana w wykładach. Ja z tej księgi pamiętam dwa wykłady. Brata Karla Hagenschicka i brata Kołacza. Księga ta, ja złapałem się, że bardzo często tą księgę cytuję, ale jak przyjdzie mi służyć na pogrzebie. Czy wiecie, jaka to księga? Księga Hioba. Księga Hioba. Z księgi Pieśń nad Pieśniami miałem już wykład, z księgi Hioba jeszcze nie. I dlatego chciałem się z braterstwem podzielić moimi rozważaniami nad tą księgą. Niemniej jednak zdajecie sobie sprawę, że brat tu poprzednie rozważanie miał tylko o jednym wersecie. I czasu mu troszkę brakowało nawet. A ja chcę z Wami o całej księdze. Nie, całej księgi nie poruszę. Ja chciałbym to nasze rozważanie zatytułować Przyjaciele Hioba. Znacie, braterstwo, wszyscy, nawet najmłodsi chyba tą sytuację, tego człowieka, który nazywał się Hiob. Kim Hiob był? Kim był Hiob? Kim w ogóle był? Ja, braterstwo, raz prowadziłem szkółkę z dzieci i powiedziałem, no, patriarchą, a dzieci się tak na mnie popatrzyły. Co to znaczy? No, my też najczęściej mówimy patriarchą, ale co to znaczy, że Hiob był patriarchą? Braterstwo, przetłumaczmy to na dzisiejszy język. O Hiobie mamy opisaną tą historię w księdze Hioba. A był mąż ziemi Uz imieniem Hiob. A ten mąż był doskonały i szczery i bojący się Boga, a odstępujący od złego. Urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A miał dobytku 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzem wołów i 500 oślic, czeladzi bardzo wiele. Tak, iż on mąż był najmożniejszy ze wszystkich ludzi na wschód słońca. My, braterstwo, wyobrażamy sobie, że patriarcha to ktoś taki jak Abraham, namiot, on sobie siedzi, no przyjdzie gość, to go przyjmie i co? No i tak sobie siedzi w tym namiocie. Ja sobie tak przynajmniej wyobrażałem, ale popatrzcie, ten człowiek miał 7 tysięcy owiec, 3 tysiące więc błądów, 500 jarzem wołów. Czy tu jest ktoś z braci, kto ma 10 krów? Jest? No ale byli tacy. Na pewno niektórzy z Was mieli 10 krów. Jest trochę roboty z 10 krowami? No jest. Ale wyobraźcie sobie, on tu miał troszkę więcej. No powiecie, ludzie za niego robili. No tak, nie robił sam, ale braterstwo, tyle dobytku. No przecież nie było wtedy sieci wodociągowych, nie było, nie mieli pobudowanych stodół, nie mieli... To bydło trzeba było gdzieś znaleźć pastwisko, gdzieś znaleźć wodopój. No wszystkim trzeba się było co? Zajmować. Dziś to byśmy powiedzieli, że Hiob to był taki biznesmen. No, miał przedsiębiorstwo, tylko że nie przemysłowe, tylko dziś by powiedzieli rolnicze. Miał pracowników, miał służbę, ale co? Ale musiał nad tym wszystkim czuwać. Czy dziś by powiedzieli, Hiob był biznesmenem. Człowiekiem, który... No kułakiem może nie, bo on prowadził szeroko zakrojoną działalność, zatrudniał ludzi, bo przychodzili do niego słudzy i chyba wierni słudzy, bo jak później czytamy, że sługa przybiegł i ocalałem tylko ja. Jakby to był taki sługa, to by uciekł. A on przyszedł z wiadomością. Nie było wtedy telefonów komórkowych, ale słudzy przynosili wiadomości. I zobaczcie, jak tam ta sytuacja jest opisana. Jak ci słudzy przylatują, to tak jak telefon komórkowy, oni szybko tak przychodzą. Jedna zła wiadomość, druga, trzecia. Czyli Hiob był takim przedsiębiorcą, biznesmenem na dzisiejsze czasy. My tak często mówimy, no brand jakiś biznes prowadzi, no już podejrzane, to nie? A Hiob był takim właśnie człowiekiem. Co jeszcze, braterstwo, wiemy o Hiobie? Hiob sam daje o sobie świadectwo. Czytamy o tym w księdze Hioba w 29 rozdziale, a od 7 do 25 wersetu. Hiob tak mówi o sobie. Gdym wychodził do bramy przez miasto, a na ulicy kazałem sobie gotować stolicę moją, widząc mnie młodzi, ukrywali się, a starcy powstawszy stali. Przełożeni przestawali mówić, a ręką zatykali usta swoje. głos książąt ucichał, a język ich do podniebienia przylegał. Bo ucho szukającego błogosławiło mi, a oko widzącego dawało mnie świadectwo, żem wybawiał ubogiego, wołającego i sierotkę, i tego, który nie miał pomocnika. Błogosławieństwo ginącego przychodziło na mnie, a serce wdowy rozweselało. W sprawiedliwości obuczyłem się, a ona zdobiła mnie. Sąd mój był jako płaszcz i korona. Byłem okiem ślepemu, a nogą chromemu. Byłem ojcem ubogich, a sprawy, które mnie wiedział, wywiadywałem się i kruszyłem szczęki złośnika, a zębów jego wydzierałem łup. Przetoż rzekłem, w gnieździe moim umrę, a jako piasek rozmnożone będą dni moje. Korzeń mój rozmnoży się przy wodach, a rosa trwać będzie. Po słowie moim mnie powtarzano. Tak na nich kropiła mowa moja. Bo mnie oczekiwali jako deszczu, a usta swe otwierali jako deszcz późny. Jam żartował z nimi, nie wierzyli. A powagi twarzy mojej nie odrzucali. Jeśli kiedyś do nich przyszedł, siadałem na przedniejszym miejscu i mieszkałem jako król w wojsku, a jako ten, który smutnych cieszy. Tak Job mówił o sobie. Zobaczcie, bracie, słowo. Job oprócz tego, że prowadził biznes, byśmy dzisiaj powiedzieli, tą działalność gospodarczą, to on jeszcze zasiadywał w radzie starszych, czyli prowadził jakby taką działalność społeczną. Tam mu za to nie płacili, jakieś takie były dawniej w miastach sądy i Job widocznie w takim sądzie zasiadał i mu oddawano taki szacunek, jak pisze, jak królowi, jak stolicę swoją, czyli krzesło swoje ustawiał. Prowadził działalność charytatywną. Wdowie dawał jakieś pieniądze, gdy ktoś była jakaś sprawa niewyjaśniona, dowiadywał się, żeby komuś pomóc, żeby ubogiego wspomóż, żeby sierocie dopomóż. Czyli biznesmen, działa społecznie, prowadzi działalność charytatywną. Człowiek, który no, bardzo szeroko się, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, udziela się. Udziela się w społeczności. Wszyscy go przez to, co? Szanowali. To nie był człowiek, który siedział sobie w namiocie i cały czas i bezczynnie leniuchował. On prowadził szeroką działalność gospodarczą, miał dużo pieniędzy, ale nie zatrzymywał to dla siebie, dawał też ubogim, działał społecznie w różnego rodzaju instytucjach tamtego czasu, czyli sądach, jakichś ciałach doradczych, bo pisze, że siadał wśród książąt i gdy coś radzili, gdy on powiedział, to wszyscy co? Słuchali. Czyli to była taka figura na owe czasy, no bardzo udzielająca się dla wszystkich ludzi i chyba go wszyscy w tamtym czasie co? Znali i pisze, że tak mu się wydawało, że go szanowali. To jest opinia Joba samego o sobie. Jaka była opinia Pana Boga o Jobie? I rzekł Pan do szatana, przypatrzyłeś się cudze memu Jobowi, że mu nie masz równego na ziemi, mocno doskonały, szczery, bojący się Boga i odstępujący od złego. Czyli opinia Pana Boga również była jaka? Pozytywna. A jaka była opinia szatana? I odpowiedział szatan Panu, i zaś się Boga i Job boi darmo? Odpowiedział szatan Panu i rzekł, skórę za skórę i wszystko, co ma człowiek, da za duszę swoją. A ściągnij tylko rękę twoją, a dosięgnij kości jego i ciała jego, a ujrzysz, jeśli w oczy złorzeczyć nie będzie. Zauważmy, że szatan nie kwestionował postępowania Joba, nie kwestionował jego dobrego postępowania, tylko mówił, że motywacja Joba jest zła. Że on to wszystko robi dlatego, że Pan Bóg mu co? Błogosławi. To czasem tak, jak my komuś dajemy pieniążki, to on jest dla nas bardzo dobry. A jak przestaniemy, no to się troszkę ta miłość kończy. I szatan mówi, tak, Job jest dobry, ale co ma w tym interes? Czyli szatan, zauważmy, nie kwestionował dobrego postępowania Joba, tylko kwestionował jego intencje. Ale pamiętacie, że Job również miał przyjaciół. Chyba dobrych przyjaciół. Trzech ich było. Jeden z nich tak o nim mówi. Otoś ich wiele uczył i mdłe potwierdzał, upadającego wspierały mowy twoje, a kolana zemdlone posilałeś. Tak mówi czwarty rozdział Joba, trzeci i czwarty werset. Jeden z przyjaciół tak się wyraża o Jobie. Czyli widać, że to nie tylko były czcze przechwałki Joba, ale rzeczywiście to była prawda. Taki był Job. Ale stało się nieszczęście. Pan Bóg pozwolił, że szatan sprawił, że na Joba przyszły doświadczenia. Pierw przepadł cały jego majątek. Później zginęły dzieci. A później wreszcie co się stało? Sam zachorował. I co, braterstwo, wtedy się stało? Wszyscy się od niego odsunęli. Nawet żona mówiła, złożyć Bogu, a umrzy. Ale Job miał przyjaciół. Miał też takich ludzi prawdopodobnie swojego pokroju, może mu niedorównujących, ale ludzi, którzy się z nim przyjaźnili. I ci trzej przyjaciele do niego przyszli. I my naszym tematem będzie zastanowić się właśnie nad tymi przyjaciółmi. Po co oni przyszli? Pamiętacie, braterstwo? Oni przyszli, aby pocieszyć Joba. Przyszli i co? Przyszli, braterstwo, i gdy zobaczyli Joba, a gdy usłyszeli, czyli przyjaciele Jobowi, to wszystko utrapienie, które nań przypadło, przyszli każdy z miejsca swego. Elifaz Temańczyk, Bilat Sutyrczyk i Sofar Namatczyk. Bo się byli namówili pospołu, aby przyszedłszy, pożałowali go i cieszyli go. A podniósłszy oczy swoje z daleka, nie poznali go. I wyniósłszy głos swój, płakali, a rozdarszy każdy płaszcz swój, miotali proch na głowy swoje ku niebu. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden do niego słowa nie przemówił. Bo widzieli, że gwałtownie wzmagała boleść jego. Przyszli co? Siedli i 7 dni siedzieli. Jak myślicie, co pocieszyło to Joba? 7 dni siedzieli i nic nie mówili. Posypali się głowy popiołem na znak żałoby i nic nie mówili. Bratosko, czasami tak bywa, że jak człowiekowi przychodzą, na człowieka przychodzą chwilę źle, to wszyscy co? Wszyscy się ino patrzą i co? I nic? I nic nie mówią. Oni też patrzyli się i nic nie mówili. Ale myślę, że pociechą dla Joba to wcale nie było. Aż w końcu po tych siedmiu dniach potem otworzył Job usta swoje i złorzeczył dniowi swemu. Jak tak 7 dni siedzieli, to wreszcie Job nie wytrzymał i zaczął mówić, że szkoda, że się narodził. A oni 7 dni nic nie mówili. A jak myślicie, a wszyscy, co znali Joba, jak do tej sytuacji podeszli? Człowiek zamożny, bogaty, bogatszy od wszystkich. A tu nagle majątek stracił, dzieci stracił i wreszcie zachorował. Ja myślę, braterstwo, że uśmieszki to się na twarzach ludzi pojawiały. A zobaczymy, że jak porównamy wypowiedzi tych przyjaciół, to i oni też tak niezupełnie byli przekonani co do tego, dlaczego to na Joba przyszło. Może, braterstwo, przeczytajmy kilka, może całości nie przeczytamy księgi, ale radziłbym wam, by w domu siądźcie i przeczytajcie tą księgę całą. To nie jest długo. Tak za pół godziny to się ją, albo godzinę to się całą tą księgę przeczyta. Fajnie się to czyta z tego nowego tłumaczenia, bo są napisane wypowiedzi, bo tu niekiedy nie... To była rozmowa. Job wypowiadał swoje słowa i później była odpowiedź. Znowu jeden z przyjaciół i znowu odpowiedź Joba. Ja wam tylko przeczytam kilka wybranych słów. Elifaz, księga Joba, 4 rozdział, 5 i 6 werset. Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. Upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. A teraz, gdy to na cię przyszło, niecierpliwie znosisz, aż iście dotknęło, tworzysz się sobą. A zaś pobożność twoja nie była ufnością twoją, a uprzejmość spraw twoich oczekiwaniem twoich. To były słowa, jak myślicie, pociechy. On przyszedł, zamiast go pocieszać, to mówi tak, jak na innych przychodziło, to ty pocieszałeś, a teraz sam na siebie, to co? To się denerwujesz. On zaczyna Joba strofować. Drugi. Gdy on przerwał, to drugi. Bila, że synowie twoi zgrzeszyli przeciwko niemu, przetoż ich puścił w rękę nieprawości ich. Zapytaj, proszę, dawniejszych pokoleń i rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli. Drugi mówi, widocznie twoje dzieci to nie były najlepsze. Jak Pan Bóg ich skarał śmiercią, to widocznie coś przeskrobali. A pamiętacie, Job zawsze, gdy te dzieci się spotkały, to po ich spotkaniu następny dzień składał co? Ofiarę, że gdyby coś się stało, to żeby Pan Bóg im to? A on mu to, co wypomniał. Widocznie musieli coś nagrzeszyć. Pocieszył ojca na pewno, że to widocznie przez grzech jego dzieci to przyszło. Trzeci Sofar. Czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? To o Jobie. czy twoja gadanina nie zmusi ludzi do milczenia i gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Wprawdzie mówisz, moja nauka jest czysta, jestem nieskazitelny w twoich oczach, lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciwko tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. Ten go też, co? Pocieszył. Zobaczcie, braterstwo, oni wszyscy go pocieszyli. Tak pomyślmy sobie, czy czasem w naszym życiu, czy my czasami tak nie pocieszamy niekiedy naszych braci i naszych przyjaciół. Raz taka sytuacja, ktoś ciężko chory przychodzi do niego w odwiedziny i mówi, wiesz, ja to, jak widzę ciebie, nie mogę na to patrzeć, nie mogę cię odwiedzić, bo to jest po prostu dla mnie za ciężko na to patrzeć, na tą chorobę. Czasami tak, a druga siostra, ty to już chyba wkrótce, to już widać, że to już się kończysz. Czasami tak, braterstwo, pocieszamy naszych bliźnich. Ci trzej przyjaciele przyszli pocieszać, ale w gruncie rzeczy to co robili? Oskarżali. Job tak się do nich zwraca. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Moi bracia okazali się zawodni jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów. Joba 6 rozdział 14 i 15 werset. W rozpaczy mieć pomoc bliźnich to wrócić do czci wszechmogącego. Job, braterstwo, gdy oni mu zaczęli stawiać zarzuty, że on jest zły, że to jego wina spowodowała, że przyszły na jego karę, to wiecie, braterstwo, co on się ich spytał? Nauczcie mnie, a ja umilknę. W czym zbłądziłem, pokażcie mi. Tak im powiedział. Pokażcie mi, w czym ja zbłądziłem. Wskazanie dajcie, zamilknę. I wyjaśnijcie, w czym błądzę. A tak im powiedział dalej. Nawet osierotem rzucalibyście los i przehandlowalibyście własnego przyjaciela. Gdy oni zaczęli stawiać mu zarzuty, to on się spytał. Co złego ja zrobiłem? Powiedzcie. I co oni na to? Oni go tylko oskarżali. Zobaczcie, braterstwo. Job prowadził bardzo szeroką działalność. Jak mówiliśmy, i gospodarczą, i społeczną, i taką charytatywną. No i wiadomo, jak się prowadzi jakąś działalność, to w czymś można się co? No coś można gdzieś źle zrobić. I Job był tego świadom, ale wydawało mu się, że on jest czysty. I mówi, jak coś złego zrobiłem, to co? To mi? Powiedzcie, wskażcie mi. No chcę się dowiedzieć. A oni? A oni nic nie mówili. Oni tylko rzucali oskarżenia. Państwo, czy czasami tak i z nami nie jest, że gdy ktoś coś źle robi, to my mówimy, nie podam mu ręki, niech zauważy, że coś jest nie tak. Albo, braterstwo, nie zagłosuje niego na starszego, on niech się domyśli, co złego zrobił. Albo, ja nie będę się do niego odzywał. Niech pomyśli, co złego zrobił. A Job się pyta, w czym błądziłem. Pokażcie mi moją winę. Zobaczcie, braterstwo, czy nie prościej jest podejść do brata, powiedzieć, w czym zbłądził? Ale oni, braterstwo, nie potrafili tego. Potrafili tylko rzucać oskarżenia. Zauważcie, braterstwo, że ci przyjaciele rzucali oskarżenia, nie rzucali konkretów. Mówili, i gdy przeczytacie te słowa dokładnie, mówili, że ty na pewno coś złego zrobiłeś. Zapytaj, proszę, dawnych pokoleń i rozważ, czego ojcowie doświadczyli. Czy może ktoś bez grzechu być karany? Wiecie, na co powoływali się? Gdy Job ich się pytał, to on mówi, no, popatrz na ojców, popatrz na ludzi poważnych, na starszych ludzi. Czy może tak być, że ty cierpisz niewinnie? Zobaczcie, gdy on prosił o argumenty, to oni powoływali się na autorytety kogo? Na autorytety ojców i dziadków. Zobaczcie, braterstwo, ja sobie to od razu skojarzyłem, że my często, ja już to mogę powiedzieć, bo już brat Synowski mnie do starszych zaliczył, I tak jakbym był młodszy, to by może nie wypadało. Ale my tak często mówimy do młodych, rób tak, bo ja tak robię i tak robił mój ojciec i dziadek i tak trzeba robić. I tak zawsześmy, co? Tak zawsześmy robili. Ale braterstwo, zauważyliście na poprzednim wykładzie, że to przestaje być obecnie argument. Nie, to przestaje być argument. Młodsi mówią, pokaż mi, co ja złego robię i wytłumacz mi, dlaczego to jest to. Oni to nie ksiądz Tischner wymyślił, to Job mówi, pokaż mi, w czym błądzę. Pokaż mi, co jest w tym złego, co ja robię. Zauważcie, że młodzi ludzie nie chcą, bo tak zawsze robiono, tak myśmy robili, tak przyjęliśmy. Oni się chcą dowiedzieć, dlaczego tak robimy. Job też mówi, powiedzcie mi, dlaczego tak jest, w czym, konkretnie w czym ja błądzę. Job mówi tak, u sędziwych jest mądrość, a w drugim życiu nabywa się roztropności. Ale inne tłumaczenie mówi tak, czy tylko starcy posiadają mądrość? Radców pozbawia rozumu, a z sędziów robi głupców. Rozwiązuje więzy nałożone przez królów i pasem przewiązuje ich biodra. Wypuszcza kapłanów bez szat i doprowadza stare rody do wymarcia. Odbiera mowę doświadczonym mówcom, a starców pozbawia rozsądku. Wylewa pogardę na dostojników, a pas mocarzy rozluźnia. Osłania tajemnice zmroków, a w mroki śmierci wynosi światło. Wywyższa narody, a potem przywodzi je do zguby. Rozprzestrzenia narody, a potem je uprowadza. Odbiera rozum naczelnikom ludów i prowadzi ich na manowce w bezdrożnej pustyni. Chodzą po omacku w ciemności bez światła, także się zataczają jak pijani. To komentarz krótki do sytuacji obecnych rządów wypowiedziany przez Joba. Ale to, braterstwo, też komentarz do tego, że nie zawsze mówi, że starcy i mędrcy mają rację. Zauważcie, braterstwo, że po tych wypowiedziach odzywa się głos człowieka i to głos człowieka jakby młodszego, który mówi, ja milczałem, ale co? Ze względu na swój wiek. Ale zobaczcie, czy ci trzej przyjaciele mówili prawdę, czy ten czwarty. Także dlaczego ja to mówię? Nie zawsze to jest argument. Nie używajmy dla młodych tego argumentu. Rób tak, bo myśmy tak zawsze robili. Job chce, żeby dać mu odpowiedź. Dlaczego tak jest? I Job oskarża swoich przyjaciół, że nie chcą mu pokazać błędu i nie chcą go uleczyć. Wy natomiast dopuszczacie się kłamstwa, marnymi wy jesteście lekarzami. Zdaniami z piasku wy strofujecie, wszak wasze tarcze są z gliny. Wasze wywody są jak popiół, a wasza obrona jak szańce z gliny. Tak Job zwraca się do swoich przyjaciół. Co na to jego przyjaciele? Elifas, 15 rozdział Księgi Joba. Przytaczając słowa niepożyteczne i mowy, z których nie ma pożytku, zaiste ty psujesz bojaźń Bożą i znosisz modlitwy do Boga. Albowiem pokazują nieprawość twą usta twoje. Chociażeś sobie obrał język chytrych, potępiają cię usta twoje, a nie ja, a wargi twoje świadczą przeciwko tobie. Czyś się najpierw człowiekiem urodził? Czyś przed pagórkami był utworzony i zaś tajemnic Bożych słuchał? A nie masz mądrości jeno w tobie? Co ty możesz, czego my nie wiemy? A cóż ty rozumiesz, czego my nie rozumiemy? I sędziwy, i starzec między nami jest starszy w latach niż twój ojciec. Zobaczcie znowu argument, że my jesteśmy starsi jak nawet twój ojciec. Czemu ty nam tu coś nas chcesz uczyć? I lekceważysz sobie pociechy Boże. Czemu się uniosło serce twoje? Oskarżają Joba o co? O pychę. Czemu mrugają twoje oczy twoje, że tak odpowiada Bogu duch twój, a wypuszcza z ust twoich takowe mowy. Odpowiedział Job. Słyszałem takowych rzeczy wiele. Przykrymi cieszycielami wy wszyscy jesteście. I kiedyż będzie koniec tym próżnym słowom? Albo co przymusza, że tak odpowiadasz? Ażbym ja mówił jako wy, gdybyście wy byli na miejscu moim, ażbym zbierał przeciwko wam słowa i kiwałbym nad wami głową swoją? Owszem, bym was posilał ustami mymi, a ruchanie warg moich ulżyłoby boleści waszych. Job mówi, jak ja bym był na waszym miejscu, to ja bym was co? Pocieszał. To jest braterstwo tak, że jak człowiek zamożny, bogaty, staje się nagle w takiej sytuacji troszkę nie za bardzo komfortowej, to nawet jego przyjaciele, jak widzimy z tego, co? Troszeczkę jakby się cieszą i dumni są, że to na niego przyszło, a nie na nich. Dalej Bilat mówi, nie będzie syna ani wnuk między ludem jego i nie pozostanie w mieszkaniach jego. Nad dniem jego zdumiewają się potomkowie, a przodków ogarnie strach. Takowe są mieszkania niezbożnego. Ale aluzja wiadomo do kogo jest? Do Joba, bo on stracił właśnie swoje dzieci. I do tego przychodzi temu, kto nie zna Boga. A Job znowu mówi, dokądże trapić będziecie duszę moją, a nacierać na mnie mowami swymi? Już 10-krotnie zawstydziliście mnie i nie wstydzę się was, że tak zatwardzacie się przeciwko mnie. I mówi dalej o swojej sytuacji. Bracia moi ode mnie oddalili się, a znajomi moi stronią ode mnie. Opuścili mnie bliscy moi, a znajomi moi zapomnieli mnie. Komornicy domu mego i służebnice moje mają mnie za obcego. Cudzoziemcem stałem się w oczach ich. Wołam na sługę mego, nie odzywa mi się, chociaż go proszę ustami memi. Tchem moim brzydzi się żona moja, choć proszę przez synów żywota mego. I najliżsi pogardzają mną, a gdy powstają, urągają mi. Brzydzą się mną wszyscy najwierniejsi moi, a których umiłował, stali mi się przeciwni. Zobaczcie, braterstwo, tak się dzieje z człowiekiem, który był szanowany i poważany. Braterstwo, zobaczcie, że tak się również może czasami stać i co? I z nami. A tak się może stać i z naszymi przyjaciółmi. I z tymi, którym my mamy za przyjaciół. Jak, braterstwo, wtedy my ich będziemy co? Pocieszać. Czy tak jak przyjaciele Joba? I znowu odpowiada jeden z przyjaciół. Bo ubogich dręczył i opuszczał. Złupił dom, którego nie budował. Przetoż nic spokojnego nie poczuje w żywocie swoim. Ani rzeczy swych wdzięcznych nie będzie mógł zatrzymać. Nie zostanie z pokarmów jego, ani się rozmnoży dobro jego. Choćby i nazbyt miał wszystkiego, ściśniony będzie. Wszystka ręka trapiących oburzy się nań. Choć będzie miał czem napełnić brzuch swój, przetoż Pan Bóg puści popędliwość gniewu swego, jako deszcz spuści nań i na pokarmy jego. I znowu, co jest? Aluzja do Joba, że co on robił? Że ubogich co robił? Dręczył. Jak miał duży majątek, to niemożliwe, żeby nie oszukiwał. Musiał tam coś tych swoich sług czasem im co? Nie wypłacić. Czy tak czasem nie ma, jak ktoś jest bogatszy? No na pewno to tam różnymi drogami ta sprawa. Tak ludzie mówią, ale czy my czasem w sercach swoich też tak czasem nie myślimy? Jakiś brat bogatszy, coś tam na wiadomo, no musiał coś, co nie? I zobaczcie, przyjaciel tak mówi do Joba. I następny, Elifas. Ale złość twoja jest wielka i nie masz końca nieprawościom twoim. Albowiem pobierał zastaw od braci twoich bez przyczyny, a z szat odzierałeś nagich. Wody spracowanemu nie podał, a głodnemu odmówiłeś chleba. A człowiekowi możnemu dałeś ziemię. A ten, który był w powadze, mieszkał w niej. Wdowy puszczałeś próżne, a sierot ramiona potarłeś. A przetoż ogarnęły cię sidła, a tworzy cię strach nagły. 22 rozdział Księgi Joba. Ale czy to były dowody, czy to były konkretne sytuacje, czy to były jakieś przykłady? To były tylko co? Podejrzenia. Ci przyjaciele podejrzewali, że widocznie no taki majątek musiał coś Job gdzieś na tych sierotkach coś tam sobie zarobić. I znowu, zamiast konkretnych wymienienia, konkretnych przewinień, bezpodstawne oskarżenia. Czy my tak, braterstwo, i czasem nie oskarżamy naszych współbraci? Słyszeliśmy, że coś tam się stało. Prawdopodobnie to ten brat coś tam zrobił. Mówiono, że tak i tak robiłeś. Znowu Job jest bezpodstawnie oskarżany. Zobaczmy, braterstwo, jaka jest sytuacja człowieka, który znajdzie się w takiej nieszczęśliwej, niezbyt komfortowej sytuacji. Opuszczają go bliscy, opuszczają go słudzy i opuszczają go właśnie przyjaciele. Zobaczcie, braterstwo, tak? Rozejrzyjcie się wokół siebie. Czyż takich Jobów nie ma więcej i w dzisiejszych czasach? Ludzi, którzy zostali dotknięci przez los, ludzi, którzy cierpią. Jakimi my jesteśmy dla nich przyjaciółmi? Jaką pociechę im niesiemy? Z czasem nie bawimy się w przyjaciół Joba i zamiast pomagać, to jeszcze dolewamy oliwy do ognia. Popatrzmy, każdy z nas może zostać Jobem. Ale zobaczcie, braterstwo, tu jest jeszcze jeden aspekt sprawy. Job bardzo dużo działał. Job bardzo dużo robił. I myślę, że to też jakby w tych przyjaciołach budziło taką troszeczkę zawiść. Zobaczcie, oni oskarżają go, że coś musiał zrobić, co? Nie tak. Ale Job mówi, jak ja bym był na waszym miejscu, to ja bym co? Ja bym was pocieszał, ja bym coś zrobił. A w innym jeszcze wersecie mówi, czy was prosiłem o pomoc pieniężną? Nie, ja was nie prosiłem, ja was tylko prosiłem o słowa pociechy. Widocznie, braterstwo, Job nawet nie prosił ich o pomoc pieniężną, nie prosił o jakąś pomoc życiową. A zobaczcie, co ciekawe, ci przyjaciele nie zaproponowali mu, czy potrzebujesz jakiś lekarz, czy może nie masz środków finansowych, czy może ci nie pomóc. Zobaczcie, oni o tym, co zapomnieli. Po prostu, braterstwo, oni nic nie robili. Wniosek z tego, że oni tylko patrzyli, oni tylko potrafili co robić? Krytykować to, co robił Job. Czy my, braterstwo, czasem nie przyjmujemy takiej postawy? Gdy widzimy, że ktoś coś robi, to tylko widzimy, co? Potrafimy to osądzić, że to jest złe, niedobre i nam się nie podoba. Ale gdy ktoś się pyta nas, a co w tym jest złego, to mówimy, no widocznie coś tam złego jest. To mi się nie podoba. Ale Job prosi, pokażcie mi, w czym zbłądziłem. Zauważcie, przyjaciele Joba, nie dość, że wynika z tego, że sami nie potrafią pomóc, a nie chcą nawet, to co? To jeszcze Jobowi zarzucają, że jego działania, to co on robił, było złe. Ale braterstwo, gdy przykończymy do zakończenia tej sytuacji, zakończenia tej historii, to znajdujemy tam opinię o tych przyjaciołach i za chwilę sobie ją przeczytamy. Ale był tam jeszcze ktoś jeden, młodzieniec, który nazywał się Elihu. I odpowiedział Elihu i rzekł, jam jest najmłodszy w latach, byście starcy. Przeto wstydziłem się i nie śmiałem wam oznajmić zdania złego. Myślałem, długi wiek mówić będzie, a mnóstwo lat nauczy mądrości. Aleć duch, który jest w ludziach i natchnienie wszechmogącego daje rozum. Zacni nie zawsze mądrzy, a starcy nie zawsze rozumieją sądu. Przetoż mówię, słuchaj mnie, a jać oznajmię zdanie swoje. Oto oczekiwał słuch waszych, a przesłuchiwałem się dowodom waszym, czekając, ażbyście doszli rzeczy. I przypatrywałem się, a oto żaden z was Joba przekonać nie mógł. Ten czwarty powiedział, że żaden z was nie przekonał Joba. Zobaczcie, braterstwo, to co było na poprzednim wykładzie powiedziane, że teraz przychodzą takie czasy, że trzeba kogoś co zrobić? Przekonać. I Elihu powiedział, wyście mówili, ale żaden Joba co? Nie przekonał. To nie dzisiejsze czasy. To Job chciał, żeby go co? Przekonali. I ten postronny obserwator, młodzieniec powiedział, ale wyście Joba nie przekonali. Mówiliście mu tylko swoje zdanie. Ja myślę, że to dla każdego nas lekcja. Jeżeli coś chcemy, to musimy drugą osobę co zrobić? Przekonać. Nie wystarczy mu kazać. Nie wystarczy powiedzieć, że tak masz robić. Trzeba go przekonać. Wyście nie przekonali Joba. Odpowiada Elihu, a później odpowiada sam Pan Bóg. A gdy mówił Pan te słowa do Joba, rzekł Pan do Elifasa Temańczyka, rozpalił się gniew mój przeciwko Tobie i przeciwko dwom przyjaciołom Twoim, żeście o mnie nie mówili tak przystojnie, jako i obsługa mój. Przetoż teraz weźcie sobie 7 cielców i 7 baranów, A idźcie do sługi mego Joba, a ofiarujcie całopalenie za się. A Job, sługa mój, niech się modli za wami, bo oblicze jego przyjmę, abym nie uczynił z wami według głupstwa waszego. Boście nie mówili tak przystojnie o mnie, jak i Job, sługa mój. A tak odeszli Elifaz, Bilat i Sofar i uczynili tak, jak rozkazał Pan, i przyjął Pan oblicze Jobowe. Co Job robił? Job miał powiedziane, że miał się za swoich przyjaciół co? Modlić. Zresztą nie dziwcie się, że czasami jak przyjdą na was takie trudności, doświadczenia i będziecie mieli takich samych jak przyjaciół, jak Job, to nie złorzeczcie. Pan Bóg powiedział, że za takich przyjaciół, chociaż czasami nam troszeczkę przykrość robią, to pisze, że za nich to trzeba się modlić. Czasami, gdy przychodzą doświadczenia, gdy nam jest ciężko, przypomnijmy sobie tą sytuację, że Job modlił się za swoich przyjaciół i Pan Bóg im wybaczył. Co im wybaczył? Że mówili, że nie pocieszali Joba? Nie, braterstwo. Że nie mówili przystojnie o kim? O Panu Bogu. Że stawiali Pana Boga w złym świetle. Oni nie zgrzeszyli przeciwko Jobowi, ale stawiali Pana Boga, podejrzewali Pana Boga o złe intencje. Że ukarał Joba, a Pan Bóg wcale Joba nie. No i co, braterstwo? I przyjaciele musieli Joba złożyć musieli jeszcze co? Zastanówmy się teraz, jeżeli my kiedyś znaleźliśmy się w takiej sytuacji, jak się powinniśmy zachować? Jeżeli ktoś z nas oskarżył przyjaciela bezpodstawnie, to co tu pisze, należy zrobić? Złożyć ofiarę i prosić, żeby się on za nas... A robimy tak? Co to znaczy złożyć ofiarę? Iść, wziąć baranka? Ja bym proponował, że są przerwy, to teraz zastanówmy się na przerwach, bo czasami różne rzeczy rozmawiają. Co to znaczy, że jaką mamy teraz ofiarę złożyć? Bo pomodlić się, to iść do kogoś, żeby się za nas modlił. Ale jaką ofiarę my mamy teraz złożyć? No, pisze. Taka jest metoda. Jeżeli oskarżałeś, źle mówiłeś o Panu Bogu, to idź i złóż ofiarę. Temat, braterstwo, do dyskusji, jaką my mamy ofiarę złożyć. Ale Pan Bóg pisze, że rozmnożył Pan wszystko, cokolwiek Job miał, jak? Dwójnasób. I zeszli się do niego wszyscy bracia i wszystkie siostry i wszyscy, co go przedtem nie znali. I wiecie? I żałując go, cieszyli go ze wszystkiego złego i każdy mu dał upominek. Nausznicę złotą jedną. Czyli ci przyjaciele, którzy przyszli, którzy się odsunęli, też Jobowi co przynieśli? Nie złożyli już Panu Bogu, bo przeciw Panu Bogu nie zgrzeszyli, ale przeciw Jobowi. I co? I przynieśli mu co? Upominek. Czyli dla nas też taka lekcja. Jeżeli coś komuś czasami złego wyrządzimy, to jest biblijna metoda, żeby coś mu... Dać mu jakiś upominek. Zrobić mu jakąś, może nie rzeczowe, ale może mu zrobić jakąś przyjemność, odwdzięczyć mu się. Pokazać mu, że co? Że zrobiliśmy to jednak złego. A jak to czasami jest ciężko się przyznać, że my coś o kimś złego powiedzieliśmy. Job bardzo cierpiał. Mówimy czasem cierpienia Joba. Ale braterstwo, dlaczego te cierpienia na Joba przyszły? Czy Job pisze, Pan Bóg o Jobie się wyraził, że Job był w swoim postępowaniu dobry. Ale czy tak do końca Job był dobry? Czy tak same pozytywne opinie o Jobie, ale Job, gdy sam siebie ocenia, gdy odzywa się Pan Bóg, to troszeczkę mówi o sobie inaczej. Job mówi o sobie po tych wszystkich doświadczeniach, po tych wszystkich mowach, gdy Job po mowie Elichu, gdy Bóg później przemówił do niego, Job tak mówi. Słuchaj, proszę, a ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty raz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia widziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przetoż odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popielę. Pan Bóg zganił Joba? Nie. Ale Job powiedział, że to, co ja mówiłem, to ja co? Czyli widocznie Job doszedł do wniosku, że te jego słowa jednak były troszeczkę za ostre. Że nie za bardzo tą sprawę, nie za bardzo dobrze oceniał Pana Boga. Ale zobaczcie, Pan Bóg go za to nie zganił. A gdy Pan odpowiedział do Joba, to wtedy się oddał, żeby się modlił za swoich przyjaciół. Zresztą możemy bardzo wiele lekcji wyciągnąć dla siebie z tej księgi. Zachowania się poszczególnych ludzi. Zachowania się Joba, zachowania się jego przyjaciół, wreszcie zachowania się jego dzieci, wreszcie zachowania się jego żony. Zobaczcie, ile, gdy zaczniecie dokładnie tę historię czytać, to wiele lekcji można z tego wyciągnąć. Nie wszystkie tutaj poruszę, ale ja tak zacząłem się zastanawiać. Czytałem w jednej gazecie takie sformułowanie: Jobowie XX wieku. Czy wśród nas są, znaleźlibyście cierpienia podobne do Jobowych? Tam było powiedziane Jobowie XX wieku. Ja zacząłem tak myśleć, czy w XX wieku też są, też byli Jobowie. Kto to taki Job? Ktoś, kto cierpi jak? Niewinnie. Czy my tak możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy Jobami? A świat cierpi niewinnie? Ale zobaczcie, czy poświęconego można nazwać, że on jest... Czy poświęcony może zapytać, pokaż mi dlaczego... Czy poświęcony się pyta tak kogoś, pokaż mi dlaczego cierpię? Czy nam wypada jest zapytać, dlaczego cierpię? Czy wiecie, dlaczego cierpicie, jakbyście cierpienia znosili? Siostro, jakbyś znosiła cierpienia, to wiesz, dlaczego je znosisz? No, a bracia, jak myślicie, dlaczego cierpicie? No, za chwilę będzie wykład do chrztu. Jeżeli się poświęcacie, to przygotowani jesteście na cierpienia? To wiecie, dlaczego cierpicie? Bo się poświęcacie Bogu i On powiedział, że jak mnie prześladowali, to co? To was i doświadczenia na was... Czyli my to raczej pytać się wiemy, że dlaczego cierpimy. A Job mówi, wskaż mi dlaczego, co? Dlaczego cierpię? Pokażcie mi, dlaczego cierpię. Pokażcie mi powód. I tak zacząłem się zastanawiać, czy, no bo to chodziło o świadków, czy nas można nazwać Jobami XX wieku. Chyba raczej nie. My wiemy, dlaczego cierpimy i wiemy, jaki jest cel naszego cierpienia i nie wypada nawet, żebyśmy się kogoś pytali. Czy ktoś nas pociesza? No, pociesza nas Pan, sam Pan Jezus i od Niego oczekujemy pociechy. Ale bez to, jak tak się zacząłem zastanawiać i bardzo mi spasowało, że jednak byli w XX wieku Jobowie. Był ktoś, kto cierpiał i kto cierpiał niewinnie. Czy komuś z was się kojarzy taka sytuacja niewinnego cierpienia, takiego jak Joba? I to jeszcze z ręki szatana i z dozwolenia Bożego. Żydzi. Mnie się też tak skojarzyło, że ten naród rzeczywiście cierpiał niewinnie. Był to naród, jeżeli mówimy, że zaczął się czas łaski dla nich, to był to naród, który Bóg co robił, miał w swojej opiece. A mimo to cierpiał jak? Cierpiał niewinnie. Zobaczcie, że nawet kolejność jest podobna, że najpierw zabrali im majątki, a co? A później się dobrali im do czego? Do skóry. Przez pierwsze kilka lat to łupili, ile się dało, a później zabrali się im do ich skóry. Bratostwo, ja tak sobie przypomniałem sobie relacje, które niekiedy w telewizji. Czy oni jak szli na śmierć, czy jak ich prześladowano, to złorzeczyli Bogu? Żona mówi do Joba, złorzecz Bogu, a co? Przypominam sobie taką relację, gdy rozstrzeliwano Żydów, kantor stał nad tym miejscem kaźni i śpiewał cały czas. I jeden świadek, który to przeżył, mówił, że do końca, gdy ich zabijali, to on śpiewał. Gdy rabini szli, gdy Żydzi szli, nikt nie złorzeczył Bogu. Zobaczcie. Job był w podobnej sytuacji. I on Bogu również co? Nie złorzeczył. Czy, braterstwo, czy o jakimś innym narodzie mógł Pan Bóg by powiedzieć w naszych czasach, że to jest naród, który służy Bogu? Który, gdyby tak przyszło powiedzieć Panu Bogu w naszych czasach, że jaki naród służy Mu i jest jakby no, w oczach Bożych najlepszy? Czy o naszym polskim narodzie by tak powiedział? A może o Albanii, czy by też powiedział tak o nich? A myślę, że te słowa, że to jest naród beznagany, Bóg o Żydach, co? Mógłby powiedzieć. Że to był naród, który ma przecież co robić, ma kiedyś naprawiać cały i oni, co by im nie zarzucał, to jednak musimy powiedzieć, że wiarę w Boga, w jednego Boga przez tyle lat, co zachowali. Ale braterstwo, ten naród poniósł srogie cierpienia. I zobaczcie, że ten naród do dzisiaj, ci ludzie, którzy przeżyli, często pytają. Często mówią, że jakby zwątpili w Boga. Niektórzy mówią, że są niewierzącymi. Chociaż tak do końca to ja nie jestem o tym przekonany. I oni tylko nie praktykują tych przepisów, natomiast w Boga wierzą. Mówił, dlaczego tak się stało, że Pan Bóg ich opuścił? Zobaczcie, Job też mówi. Wolałbym raczej się co? Nie narodzić. Ale zobaczcie, Bogu nie złorzeczą. I pytają się, dlaczego to na nas przyszło? Dlaczego Holokaust przyszedł na nas? Dlaczego nas teraz, tam gdzie przyszliśmy do swojej ziemi, dlaczego nas prześladują, dlaczego strzelają do nas? Dlaczego wybuchają bomby? Oni się pytają. Zresztą, czy Żydzi mają przyjaciół? Mają czy nie mają? A wy jesteście wrogami czy przyjaciółmi? Przyjaciółmi, no. Jest jakiś wróg Żydów? To przyjaciele. No, dużo narody chrześcijańskie mówią, że to są też nasi bracia i nasi przyjaciele. Niedawno była ta uroczystość w Jedwabnym, że wszyscy uważali się za przyjaciół Żydów i przepraszali. Ale braterstwo, ale pojawiają się przyjaciele, często takie głosy. No bo jak pytają się, a dlaczego to na nas przyszło? Tak po cichutku to mówią, dlaczego? Dlaczego to na nich przyszło, braterstwo? No powiedzcie, jak to ludzie, nie jak wy, ale jak ludzie mówią, jak Pana Jezusa ukrzyżowali. I co? Krew. I co? Dobrze. Nie, no nie złe to było, ale sprawiedliwie im się to co? Tak? Tak, przyjaciele pocieszają Joba. To dla ciebie przyszło dlatego, że zabiliście co? Pana Jezusa. Czy my też tak mówimy? Czy tak? A braterstwo, a skończył się, a przeczytajmy sobie, otwórzmy sobie proroctwo Izajasza, 40 rozdział i przeczytajmy. Co Pan Bóg mówi do przyjaciół, Izraela? Cieszcie lud mój, mówi Bóg wasz. Mówcie do serca Jeruzalemu, ogłaszajcie mu, że już się dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego i że wziął z ręki pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje. Wziął za grzechy swoje? A co my mamy robić? Mówić, za to was Pan Bóg kara? Zobaczcie, prorok mówi, cieszcie lud mój, jak się skończy dwójnasób karania, to wy macie nie wytykać im błędy, tylko co robić? Czyli tak, braterstwo, mówią to krew na nich, to mówią co? Przyjaciele Joba. Ale Job wymaga czego? Job wymaga nie mówienia mu, tylko czego? Pociechy. A inni braterstwo znowu mówią. Wiecie, dlaczego to na nich przyszło? Krwiopijcy. Przecież oni to Polaków brali im te majątki, wszystko zagrabili. Oni się przyczynili, że Polacy są biedni, łupili sierotę, wyzyskiwali, handlowali. Prawda to? Ale tak mówią ludzie. A czasem, braterstwo, jak ktoś może mieszka w tym mieszkaniu takim, że oni tam kiedyś to mieli, to mówi, no znowu przyjdą i się będą co? Wyrzucić mnie chcą. Dobrze? Czasami sobie tak pomyślimy. A za to wszystko, co zrobili, to może i to Pan Bóg sprawiedliwie. Jeszcze taki zarzut. Braterstwo, ale teraz znowu taka ciekawa sytuacja, bo znowu u nas w Częstochowie Żydzi dopominają się zwrotu majątku. I wiecie, co chcą, żeby zabrać? Nie, szpital. Szkołę I jedno taki dom pomocy, taki jakiś tam opiekuńczy. A wiecie dlaczego? Wiecie dlaczego? To przed wojną był szpital żydowski. Gmina żydowska wybudowała szpital. Gmina żydowska wybudowała ochronkę. Gmina żydowska wybudowała szkołę. Dla kogo? A co, nie było szkół takich państwowych? No były. A dlaczego oni wybudowali dla drugą szkołę, taką szkołę? To dla takich, co bogatych, co mieli, zapłacili sobie za czesne? To teraz wychodzi, że jednak wspomagali tych biednych? Może nie wszystkich, może nie, ale swoich, co zrobili? Wspomagali. Gmina żydowska wspomagała swoich biednych. Czyli przestrzegali te Boże przykazania. Jednak tak niby po latach, a wychodzi, że jednak trochę te przykazania Boże, co oni przestrzegali. Jeden brat mi tu z Białegostoku mówił, który był w Ameryce, to że taka jest różnica między Polakiem a Żydem, że jak Żyd przyjeżdża, to Żydzi mu znajdują pracę dla niego. A jak Polak przyjeżdża, to drugi Polak, to podkabluje drugiego Polaka, żeby go wyrzucili z roboty i on tą robotę bierze. Tak mi tu brat jeden opowiadał, ja sam nie byłem, ale wam podaję świadectwo. Zobaczcie, bracie, słowo. Czyli ten naród, my mówimy, że oni tacy źli są, ale zobaczcie, czy nie stosuje Bożych praw pomocy bliźniemu nawet dzisiaj. Czy przed wojną też stosował. Zobaczcie, braterstwo, czyli te oskarżenia niezupełnie takie, które ludzie mówią niezupełnie są prawdziwe. A braterstwo, czasami tak mówią ludzie o nas, że wy to sobie tak pomagacie jeden drugiemu. No i macie później dobrze, ale sobie pomagacie. Jeden brat powiedział, a wy sobie nie możecie pomagać jeden drugiemu? Nie, u nas to nie pomagają. My tak im zarzucamy, ale między sobą, Polacy, to co? To już nie, to nie. Oni nam powinni pomagać, bo oni mieli. Zobaczcie, braterstwo, że i ciekawe było również to, podobne do Joba, że oni też mieli bogactwo, tak jak Job. Bogaci byli? No nie wszyscy może, ale przecież w Ameryce banki i tu, to dużo było ich bogatych. I wielu ludzi się z tego, gdy im zabierali majątki, to tak po trochu, co? Cieszyło. Cieszcie ludzi. Państwo, jak my cieszymy naród izraelski? Jak my ich pocieszamy? Jeżeli by się nas teraz przyszli do nas tutaj i oficjalnie i zapytali się nas, dlaczego był Holokaust? Dlaczego byśmy musieli cierpieć? To co my im odpowiemy? No nie, no to nie my, ale dlaczego? Job się pyta, dlaczego cierpię? Pokaż mi moją winę. I my co powiemy? No najczęściej mówimy, że to po to, że nie pojechaliście do Palestyny, przyszli łowcy i was co tam zapędzili. Ale czy to jest, braterstwo, do końca prawda? Gdy przyszły te sytuacje, czy oni mogli wyjeżdżać do Palestyny legalnie? Brytyjczycy zrobili limity i tylko kilka tysięcy w roku mogło Żydów przyjeżdżać do Palestyny. I te limity były przekraczane, statki były zawracane. I historia mówi, że nawet jeden statek był zatopiony z tymi, którzy tam płynęli. Nie wpuszczano ich do ziemi. Teraz o tym się nie mówi, ale nawet Amerykanie, nie, Żydzi z Ameryki też się nie ujęli za swoimi rodakami, którzy nie mieli gdzie wpłynąć, ani do Stanów nie mogli, ani do swojej ziemi. Bractwo, to jest tak, nie, ja myślę, że jest to, że to wyjaśnienie to jest podobne do wyjaśnienia przyjaciół Joba. Cierpisz dlatego, bo co? Bo zgrzeszyłeś. A Job mówi mi, pokaż mój grzech. Czy to cierpienie było tylko dlatego, żeby pojechali do tej ziemi? Ja myślę, braterstwo, że na tą sprawę nie jest to, nie wyczerpiemy tego rozważania. Ja wam, braterstwo, sygnalizuję. Zauważcie, braterstwo, że my oczekujemy, że naród żydowski ma coś robić. Akurat nie ma planu wieków, ale wiecie, na tym planie wieków, gdzie my umieszczamy naród izraelski? Pod wielkim grobem. I co oni mają kiedyś robić? być książętami, co mają. I mają ludzi przyprowadzić do prawdy. Mają być narzędziem w ręku Pana Boga. Zobaczcie, braterstwo, jak historia ludzi uczy ludzi, których Pan Bóg używał. Najpierw używał kogo? Proroków. Czy prorocy cierpieli? Za swoje grzechy i za swoje winy cierpieli? Niewinnie cierpieli. Ale czy może im się dobrze żyło i powodziło i bez cierpień żyli? Żeby służyć Bogu, musieli co? Cierpieć. Następnie przyszedł Syn Boży. Cierpiał czy nie? A dlaczego cierpiał? Pisze, że aby się nauczył co? Posłuszeństwa. A za winy cierpiał swoje? Za swoje grzechy cierpiał? Niewinnie cierpiał. Ale Pan Bóg jednak wymagał od niego cierpienia. My poświęcamy się Bogu. Czy będziemy wolni od cierpień? Czy przygotowujemy się za to, że na pewno żadnych cierpień nie będzie? Jeżeli chcemy służyć Bogu, to pisze, że co? Pan mówi, że jeżeli mnie prześladowali, to i co? Zobaczcie, te trzy przykłady pokazują, że Pan Bóg, jak kogoś chce do jakiejś misji użyć, to co? To pierw musi, nawet jego syn musiał pierw cierpieć. Musi pierw nauczyć się posłuszeństwa. Zobaczcie, braterstwo, czy w tym kontekście cierpienie Żydów nie ma ich czegoś nauczyć? Ma nauczyć ma nauczyć ich czego? Posłuszeństwa. Ma ich przygotować do tej misji, którą mają pełnić już, jak spodziewamy się, niedługo w Królestwie. Zobaczcie, nie da się służyć Panu Bogu, jeżeli się wcześniej co? Nie cierpiało. Apostoł Paweł, czy tak bez cierpienia mógł służyć Panu Bogu? Zobaczcie, Jezus powiedział, musisz wiele co? Wycierpieć dla imienia mego. Czy oni, jeżeli będą naprawiać tu ludzi w imieniu Pana Jezusa, czy mogą to, może to być bez cierpień? Ale czy to cierpienie to ma być to cierpienie za winy, za grzechy? Nie, braterstwo. U Pana Boga ma znaczenie właśnie niewinne cierpienie. Zobaczcie, prorocy niewinnie cierpieli, Chrystus niewinnie cierpiał, Kościół niewinnie cierpi. Ja myślę, że jest to częścią Bożego planu, że również Żydzi niewinnie cierpią. I myślę, że to przesłanie powinniśmy im również pokazywać, że wy niewinnie cierpicie dlatego, że ma was coś czegoś nauczyć, ma was przygotować to do przyszłej roli w Królestwie. Zobaczcie, braterstwo, naród izraelski, mamy pocieszać ten naród. Cieszcie lud mój. Ale kiedy? Jak skończy się ich karanie. W tej chwili, braterstwo, to nie jest karanie Żydów. W tej chwili to jest doświadczenie ich do przyszłej roli w Królestwie. Jeżeli my mówimy, że oni są teraz karani, to znaczy, że uznajemy, że dwójnasób karania się jeszcze nie skończył. Bądźmy konsekwentni. Jeżeli uważamy, że karanie się skończyło, to teraz jest już jest już czas łaski. A czas łaski to nie karanie, tylko co? Tylko doświadczanie, tylko próbowanie, tylko naprawianie ich serc. A jest różnica, braterstwo, między karą, a między co? A między doświadczeniem. Job, zauważcie, nie był karany przez Boga. On był co? Doświadczany. I zobaczcie, że Job po tych doświadczeniach co? Zmienił swoje? Ale czy to przyjaciele jego spowodowali? Kto spowodował, że Job zmienił zdanie? Dwie wypowiedzi. Wypowiedź Elihu i wypowiedź Boga, samego Boga. I Job wtedy, ale zobaczcie, Elihu i Bóg pokazali Jobowi, gdzie leży jego wina. Bo on jakąś tam, coś jednak było w nim nie tak, czegoś mu brakowało. I on sam powiedział, teraz odwołuję swoje słowa. Odwołuję i co? I korzę cię. Kiedyś znałem cię tylko ze słyszenia, a teraz co? Doświadczę. Oni, zobaczcie, bratysło, oni Mesjasza w tej chwili znają ze słyszenia. Oni nie widzą go. Ale przyjdzie chwila, gdy otworzą, że ktoś im powie, otworzą im się co? Otworzą im się oczy. Zobaczą. Ale bratestwo to nie na skutek kary. Na skutek tego, że Bóg I ktoś, i Elichu, ktoś do nich skieruje słowa. Być może będą to nasze słowa. Być może to my mamy im to powiedzieć. Ja nie wiem, ale czytam, cieszcie lud mój. Zobaczcie, braterstwo, z tej księgi można się bardzo wiele nauczyć. Można się nauczyć coś, co nam pomoże w codziennym życiu. Co nam pomoże zrozumieć niekiedy, dlaczego jakieś doświadczenia na nas przychodzą. Niekiedy pozwoli nam zrozumieć, dlaczego nikt nam nie chce pomóc. Pomoże zrozumieć, że często mamy przyjaciół, którzy są takie jak przyjaciele Joba. Ale pamiętajmy też w takich sytuacjach, że Pan Bóg powiedział Jobowi, że za takich przyjaciół również należy się modlić. I pamiętajmy wreszcie, że jak naszego przyjaciela, naszych bliskich dotkną nieszczęścia, to nie pocieszajmy tak, jak pocieszali przyjaciele Joba. Nie czekajmy 7 dni nic nie mówiąc. I wreszcie, gdy widzimy u kogoś jakieś niedoskonałości, widzimy jakieś uchybienia, to powiedzmy mu, wskażmy mu jego błąd. Nie rzucajmy pomówień, nie zniechęcajmy, ale pokażmy błąd. Pokażmy winę. Zobaczmy, braterstwo, ta księga, która często jest przez nas jakby tak troszeczkę omijana, niesie na dzisiejsze czasy wiele, wiele nauk. Na dzisiejsze ciężkie czasy ta księga jest bardzo, bardzo przydatna. Spróbujcie ją w domu przeczytać raz, drugi, trzeci. Ja myślę, że wiele jeszcze ciekawych rzeczy dla siebie znajdziecie. Ja znalazłem i myślę, że jeszcze znowu kiedyś sięgnę do tej księgi, gdyż wiele jest w niej mądrości. Jak zauważyłem, nie tylko do wykładu na pogrzeb, ale także do codziennego życia. Ta księga pozwala zrozumieć